Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chyba, że jeszcze, zaczekamy może na spóźnialskich, ale no nie wiem. Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Joanna Król-Komła i pracuję tutaj w muzeum, jak obliczałam, już nawet 15 lat. Pracuję w dziale upowszechniania zbiorów cyfrowych, który między innymi zajmuje się dokumentacją historii uczestników, świadków Marca 68, tak mówię bardzo ogólnie. I dzisiaj spotykamy się na spotkaniu pod tytułem Życie żydowskie po marcu 68. Okazją jest do tego, jest po pierwsze rocznica 57 wydarzeń marca 68, ale też fakt, że w naszym muzeum przyjęliśmy do kolekcji cyfrowej zasób, jakim właśnie jest czasopismo internetowe Plotkies. To jest 87 numerów dostępne u nas w muzeum, w naszym mini centrum informacji historycznej. Także mogą się Państwo do nas umówić między innymi przez taki e-mail digital@polin.pl. Na kwerendy można przyjść do nas na kawę, na wystawę i w związku z tym też miło spędzić czas. Dodam może jeszcze, że nasza kolekcja marca 68, ta dotycząca marca, jest dość obfita, ponieważ to jest ponad 300 pamiątek historycznych, którym się opiekuje dział zbiorów, taki klasyczny dział zbiorów, czyli muzealia, archiwalia. To jest ponad 180 relacji zbiorów historii mówionej. Też Państwa serdecznie zapraszam do obejrzenia tych relacji na naszym kanale YouTube Historia Mówiona Polin. I to jest między innymi właśnie tak obfity zasób, jak wydawany przez kilkanaście lat Plotkies. A naszymi gośćmi dzisiaj są, przedstawię Państwa, pan Leopold Sobel. Dzień dobry, dziennikarz i historyk, wieloletni redaktor naczelny Plotkies, pani Bożena Werbart, archeolożka, profesor Uniwersytetu m.in. w Lund, pani Anna Barbur, dziennikarka radiowa i przez lata też m.in. dziennikarka tel awiwskiego Nowiny Kurier, i pan profesor Ryszard Kerner, fizyk, dzisiaj obecny z nami online. Witamy panie Ryszardzie, mam nadzieję, że widzi pan nas i słyszy. Doskonale. To bardzo się cieszymy, że Państwo tak licznie przybyli w ten deszczowy dzień. Swoją drogą dzisiaj też zaczyna się Purim. Jest to bardzo radosne święto, więc ja życzę wszystkim Państwa Chag Sameach. Dodam, że oczywiście spotkanie poprowadzi pan Piotr Pędziński, autor znakomitej książki wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny w 2014 roku. Książki na temat młodzieży żydowskiej w PRL w latach 1956-1968. Zapraszam Państwa na spotkanie i potem też do wzięcia udziału w dyskusji. Można się podzielić swoją refleksją, zadać pytanie. Piotrze, oddaję Ci głos.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Witam panelistów, zaproszonych gości. Przyznam, że zacznę może ze swojej perspektywy, że dla mnie jest to duże wyzwanie poprowadzić to spotkanie, gdyż do tej pory moje zainteresowania historyczne wiązały się z historią środowiska migrantów marca 68 roku, ale rzeczywiście do 68 roku zajmowałem się głównie młodzieżą związaną z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce i ich dzieje najbardziej mnie interesowały. I przyznam, że bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że w tym roku, z okazji marca 68 roku, wydarzeń marcowych, będziemy rozmawiać i spotykać się z uczestnikami tych dramatycznych wydarzeń, jakby w kontekście nie tych bolesnych doświadczeń, których byli udziałem, ale z perspektywy może takiej nieoczywistej, jeśli chodzi o polską publiczność, a mianowicie życia emigracyjnego. Przyznam, że dzięki tutaj obecnym, a zwłaszcza Poltkowi, miałem możliwość doświadczyć smaku i współuczestniczyć w tych wszystkich doświadczeniach związanych z odbudowywaniem wspólnoty, ale z perspektywy historyka zawsze interesowała mnie jednak ta przeszłość. A tytułem wstępu chciałem też jakby tutaj zarekomendować, nawiązując do tego, co powiedziała Joanna, że ten materiał dotyczący życia pokolenia Marca z perspektywy ich doświadczeń emigracyjnych jest mało niedostatecznie znany przez środowisko badaczy, którzy z pewną taką nieśmiałością chyba odnoszą się do tego okresu i mówiąc szczerze, nie za bardzo jeszcze wiedzą, jak do tego podejść. A jest to fascynująca historia, którą warto poznać, bo w tej historii myślę, że my wszyscy z perspektywy polskiej publiczności możemy wiele się dowiedzieć, wiele się nauczyć, także o nas samych. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na też jeden element, mianowicie zazwyczaj, kiedy rozmawiamy o pokoleniu Marca, to w takiej oficjalnej narracji dominują pewnego rodzaju kwestie wspomnieniowe związane z pokoleniem właśnie związanym z TSK Rzet. Natomiast tutaj, dlaczego mówię pokolenie TSK Rzet? Dlatego, że byli to uczestnicy bogatego życia społeczno-kulturalnego, uczestnicy obozów, kolonii TSK Rzet, uczniowie szkół żydowskich, członkowie klubów i tak dalej. Natomiast, czyli byli to, jak to powiedziała Joanna Wiśniewicz, tacy członkowie zorganizowanego życia żydowskiego, tak zwani Żydzi widzialni. Natomiast była też bardzo duża liczba Żydów albo osób pochodzenia żydowskiego, które utożsamiały się w większym lub mniejszym stopniu z tradycją żydowską, która żyła swoim życiem takim pewnym na uboczu, tak? I to, że są oni obecni na łamach plotkies, to jest to w moim przekonaniu ogromna zasługa Poltka i wprowadzam tutaj zupełnie świadomie ten wątek plotkies, bo myślę, że będziemy nie tylko rozmawiać z bohaterami tych wydarzeń, ale także będziemy troszeczkę rozmawiać o plotkies, ponieważ właśnie to zasługą redaktora naczelnego plotkies, o których będziemy mówić już w czasie przeszłym, ponieważ w 2021 roku plotkies przestał istnieć, to właśnie jego zasługą było poszerzenie środowiska emigrantów i zapraszanie do spotkań i do pewnej obecności w tej wspólnocie ludzi tak zwanych kopniętych przez los, jak to ktoś powiedział, żeby jakby poszerzyć tą wspólnotę i żeby ludzie, którzy doświadczyli tych tragicznych wydarzeń, znali się, a przynajmniej mieli świadomość o swoim istnieniu. To dzięki Poltkowi, jak wspomniałem, mamy tutaj tych gości, którzy byli też współtwórcami plotkies i dzięki temu są tutaj dzisiaj z nami. Poltku, jako pewnego rodzaju odkrywca tych bohaterów dzisiejszego panelu, czy mógłbyś powiedzieć, jak doszło do spotkania i nawiązania współpracy z nimi? Czy pamiętasz ten czas? Może zacznijmy od twojego spotkania z Bożeną.
Więc... Słychać to działa?
Nie działa, ale słychać.
To może wymieńcie się mikrofonami.
Teraz? Lepiej. O, technologia. Więc jak zapoznawałem się z tymi ludźmi, którzy publikowali w tym, jakby to powiedzieć, magazynie, który wychodził na początkowo co miesiąc, ale to było zbyt trudne, później kwartalnie przez wiele lat, prawie 20 lat. Prawie każdy z tych autorów, którzy był przekonywany, że warto coś opublikować indywidualnie, to nie można jakoś się uogólnić. Bożenę poznałem na takim... Ja wiem, jak to nazwać, obozie kolonii wypoczynkowo-kulturalno, ja wiem, w Mulsze w Szwecji, gdzie młodzież ze Szwecji, z Danii, młodzież przyjeżdżała w celu rozrywki na 2 tygodnie, później na trochę mniej. Żeśmy żyli życiem kolonii młodzieżowych, które znaliśmy z życia TSK Rzetu do 1968 roku. I w czasie tych spotkań w Mulsze, to jest nad jeziorem, ludzie się kąpali, chodzili na spacery i tak dalej. Ja wyciągałem ludzi, różne osoby i namawiałem, żeby zrobiły ze mną wywiad do plotkes. Ja zrobiłem nie pamiętam dokładnie ile, ale 50 kilka wywiadów, które w tej chwili są na warsztacie Muzeum POLIN i kilka z nich zostanie opublikowanych już wkrótce. To jest trudna i długa praca. I właśnie rekrutując nowego autora wywiadu, Bożenę, która była na wypoczynku tam, uznałem po prostu, że jest interesującą osobą i przeprowadziłem dwudniowy wywiad, znaczy w dwóch odcinkach, bardzo długi, który jest chyba dostępny już w tej chwili. I spodobało mi się jej pytanie, ona mówi, o tak mnie pytałeś, teraz ja się ciebie zapytam, czy ty umiesz gotować? A ja powiedziałem, ja doskonale gotuję włoskie jedzenie. W tej chwili niedługo będziemy obchodzić 15. rocznicę spotkania i bycia razem. Także są różne metody. A nie, na przykład poznałem w Givatayim w Izraelu, kiedy to przyszedłem właściwie pogadać z jej mężem i przyniosłem butelkę ginu i jakoś żeśmy się bardzo szybko polubili i Ania pisała różne rzeczy, które były świetne, ilustrujące raczej życie w Izraelu. To był okres drugiej intyfady. I ona prowadziła blog w plotkę, jest bardzo popularny, znaczy popularny, trudno to nazwać popularny, to nie były wesołe okazje intefada, ale informujący i ludzie bardzo to czytali. Jeżeli chodzi o Ryszarda Ryśka Kernera, to ja już po prostu nie pamiętam. Myślę, że ja go poznałem na jednej z zabaw, które mieliśmy w Paryżu. I takie zabawy nam organizowała koleżanka, która niestety już nie żyje. I poznałem go i on mi zaproponował, że mi przyśle teksty, które były bardzo, bardzo interesujące z jego młodych lat dzieciństwa i będą dostępne w Plotkes. To chyba wszystkich już objąłem, tak? Tak.
Raz, dwa. To w takim razie poprosimy Bożenę o opowieść o najważniejszych wydarzeniach z okresu emigracji, które zdeterminowały jej życie poza Polską. Jak ułożyło ci się życie? Czy znalazłaś szczęście? Czy zrealizowałaś swoje plany? Czy spełniło się to, czego oczekiwałaś wyjeżdżając z kraju?
Szczęście to jest oczywiście rzecz względna, ale nawiązując do Plotkes, po tym uroczym pytaniu, czy umiesz gotować, to skończyło się tak, że około 40 do 45 różnych artykułów wysyłałam do Plotkes między rokiem 2007, bo wtedy po raz pierwszy w ogóle brałam udział w tych koloniach dla dzieci, czyli dla 50-60-latków. Po emigracji. Między 2007 a 2021 rokiem wysyłałam artykuły, to co pisałam, między innymi o antologii jidysz poetów i pisarzy znanego jidyszysty szwedzkiego Salomona Schulmana, który niestety umarł rok temu. Bóg w Odessie, Świadkowie ludobójstwa, to był jeden z artykułów o archiwum wirtualnym i analogicznym archiwum i wystawie o Ravensbrück na Uniwersytecie w Lundzie. Moje własne wiersze między 70 rokiem 2000, Żydzi w Wenecji, Żydzi we Wiedniu, nowela pod tytułem Mój kuzynek Jerzy, to jest autentyczna, osobista historia o moim kuzynku. Ja jestem drugą generacją ocalałej matki zagłady i ten mój kuzynek poszedł do gazu w Auschwitz. Tytuł był Mój kuzynek Jerzyk, ale najważniejszą artykuł, który w jaki sposób spowodował, że oddziaływał na moje życie, to był artykuł napisany w 2018 roku, kiedy była to 50. rocznica marca i ten artykuł nazywał się Geografia Marca 68. dlaczego się nazywał Geografia, to można go przeczytać, bo ten artykuł to opublikowałam po raz pierwszy nie w języku polskim, tylko po szwedzku, w szwedzkiej gazecie Svenska Dagbladet, na właśnie 50. rocznicę marca, tłumacząc, dlaczego ja osobiście nie przyjadę na uroczystości obchodzenia 50. rocznicy marca w Warszawie w roku 2018. Do tego nawiążę za chwilkę. Jednocześnie zdarzyła się taka historia parę lat temu. Nawiązał kontakt z naszą emigracją młody naukowiec, historyk, Martin Englund z Uniwersytetu pod Sztokholmem, coś wyższa szkoła w sumie, Södertörnska Högskola. To nie jest nawet filia Uniwersytetu Sztokholmskiego, tylko oddzielny, z projektem, gdzie robił wywiady z tych osób, które wyjechały do Szwecji, z tych 13 tysięcy Żydów po marcu 68, 3 tysiące osób przyjechało do Szwecji. 50 osób z tych 3 tysięcy osób, które jeszcze żyły i nadal żyją, zgodziły się na udzielenie wywiadu. To wyjdzie praca doktorska 9 maja pod tytułem po szwedzku Widą Ferdrivna. Dokładne tłumaczenie: My, ci wydaleni. Ten tytuł został nie tylko przez niego uznany, ale też przez tych ludzi, którzy udzielali mu wywiadu, opierający się właśnie na wywiadach z tą grupą około 50 osób, którzy przyjechali. Ogólnie przyjechało 3 tysiące z Polski do Szwecji między rokiem 69 a 71. Mój własny los jest tam też opisany w zbiorach, a też jednocześnie w związku z tym projektem, ta praca wyjdzie teraz w maju i książka wyjdzie po szwedzku. I myślę, że razem z książką Piotra o marcu będzie to nawet pewien będą się nawzajem uzupełniać te prace, mam nadzieję. W każdym razie w związku z tym też w muzeum, to się nazywa Nordiska Museet, jest taki zbiór, który się nazywa Pamięć. I jedną z tych części tej pamięci jest pamięć polskich Żydów, którzy przyjechali do Szwecji po 68 roku. Tam są też opisane, jest los nasz. Zanim jeszcze przejdę na chwilę krótko obiecuję, do historii życia po marcu, to chcę powiedzieć, że nazwanie tego życie emigracji po marcu 68, po 56 latach od wyjazdu, to już nie jest emigracja, to już dawno nie jest emigracja, to jest życie tego kraju, w którym się mieszka. Natomiast chciałabym zacytować tylko krótki fragment z tego opowiadania Geografia marca 68. 7 marca 68 roku o godzinie 7 wieczorem dzwoni telefon na ulicy Górskiego. To mój starszy brat, student 4 roku filozofii, który nie mieszkał wtedy ze mną, chce ostrzec młodszą siostrę przed jutrzejszym dniem. Nie chce, żebym poszła na zajęcia. Chce mnie uchronić od demonstracji. Ale ja już wiedziałam. Byliśmy przecież przedtem razem na Dziadach, demonstrowaliśmy przed teatrem, skandowaliśmy przed pomnikiem Mickiewicza, wolny teatr, wolna sztuka. Podpisywaliśmy listy protestacyjne, aby uwolnić uwięzionych studentów. Oczywiście, że pójdę, zapewniłam go. Ale włóż chociaż kożuszek, będą bić i pałować, upierał się brat. Byłam wtedy studentką 2 roku archeologii europejskiej, powszechnej, jednocześnie śródziemnomorskiej. Instytut Archeologii był na ulicy Widok, blisko dawnego domu dziecka. Ale zajęcia mieliśmy często albo na krakowskim przedmieściu, albo w budynku Uniwersytetu Warszawskiego. Siedząca demonstracja, przemowa rektora, szybko długopisem pisane hasła na plakatach. 400 milicjantów w granatowych uniformach szturmuje. Golędziniacy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Bicie, pałowanie, pastwienie się armatki wodne. Rzucamy krzesła z 2 piętra na dół. Nagle znajduję się na wprost zbitego muru uzbrojonych milicjantów. Nie wiem, dlaczego nie uciekałam. Nie tknęli mnie, tylko jeden odwrócił się i uderzył mnie pałką w udo. Potem w domu na mojej ulicy ukrywał się Józef Deutschgewand. Parę dni później, 12 marca, aresztowali go na naszej ulicy, pod domem. Czekało go długie więzienie. Mojego brata wysłano do karnego wojska. Rodzice wrócili z zagranicy. Wyrzucono oboje z pracy. Nas usunięto z uniwersytetu. Koledzy z roku nie rozmawiali z nami. Podaliśmy całą rodziną na wyjazd do Izraela. Wypuszczono tylko mojego brata. Rok był 69. Moich rodziców i mnie przetrzymano przez 2 lata, co było prawdziwym koszmarem. Wypuszczono nas i wyjechaliśmy do Szwecji dopiero w 71 roku. Moja przemiana w ciągu tych paru dni w marcu, ta metamorfoza z naiwnej, grzecznej studentki archeologii, która myślała, że wszyscy są tak samo tolerancyjni i demokratyczni jak moi rodzice, która była tak pewna, że nie ma w Polsce rasistów i antysemitów, ta przemiana była brutalna. Ocknęłam się z fałszywie bezpiecznego studenckiego snu. Nie zdając sobie nawet wtedy z tego sprawy, stałam się opozycjonistką, walczącą od tamtej pory do dzisiaj z każdą oznaką antysemityzmu i rasizmu. Więc życie po emigracji, życie po 71 roku, był to wybuch nowej energii. Studia, praca, nauka, doktorat, docentura, profesura, praca na dwóch uniwersytetach, w Lundzie i w Umeå. Życie moje było bardziej szwedzko-żydowskie niż polsko-żydowskie, w przeciwieństwie do większości moich znajomych i przyjaciół. Byłam aktywna i uczestniczyłam w szwedzkim życiu żydowskim. Wydawałam gazetkę w Lundzie, co się nazywało Żydowski Klub Studencki, jako doktorantka i tak dalej, i tak dalej. Chodziłam też na kursy terapeutyczne second generation, drugiej generacji po Holokaust. Krótki następny punkt. Dlaczego nie przyjechałam w 2018 roku? To był mój protest przeciwko, jak już podkreśliłam, walczyłam z antysemityzmem. To był protest przeciwko rządowi PiS. Nie uważałam, że należy obchodzić marzec 68. Uważałam, że było to zafałszowanie historii. I jakby to powiedzieć, uważałam też, że jedyną moralną postawą wobec antysemityzmu jest kompletny brak tolerancji na nietolerancję. Zawsze, pod każdym względem. I w tym artykule właśnie, na który zapłaciłam bardzo dużą cenę, bo po tym artykule komuś się to nie podobało i spalono mój dom w Lundzie, Polska jako kraj nie była współwinna za Holokaust, ale niektórzy Polacy byli. I to trzeba móc w demokracji powiedzieć bezkarnie. Co podkreślała wielokrotnie w szwedzkiej prasie znana w Szwecji przedstawicielka partii liberalnej Birgitta Olsson, notabene żona jednego z naszych emigrantów, profesora Marka Klamberga. Chcę jeszcze tylko na zakończenie wspomnieć, że krajem, który stał się dla mnie najważniejszy po Szwecji, w Szwecji był Izrael, gdzie co roku jeździłam do 7 października. Nie byłam od tamtego czasu. Prowadziłam wykopaliska i prowadziłam dwa kursy letnie dla studentów archeologii z Uniwersytetu z Lundu i z Uniwersytetu w Umeå, daleko na północy, w Hacor i w Tel Hacor, co leży w północnej Galilei, i w Tel Kabri, co leży przy Hajfie. W jakimś sensie można powiedzieć, że zrobiłam pewną mitwę, bo część tych studentów, która była bardzo sceptyczna i bała się jechać do Izraela, zakochała się w Izraelu. Niektórzy nawet znaleźli tam swoje miłości i zostali na stałe. I teraz jeszcze na koniec chciałabym wspomnieć coś, co się stało. Co w tym artykule, który przetłumaczyłam na polski do Plotkies, a był napisany po szwedzku, kończę tym, że jestem w sumie szczęśliwą emigrantką. Tak było do 7 października. Już nie jestem. Dla mnie osobiście się zmieniło wszystko. Jest złość, jest smutek, jest ból serca. Rosnący antysemityzm wszędzie, nie tylko w zachodnich Europie, Ameryce, ale też w Polsce. Koszmar. I w związku z tym zaangażowałam się też i brałam udział w różnych demonstracjach po 7 października. I w różnych organizacjach, takich głównie na internet, ale Bring Them Home i tak dalej, Nordic Jews, Jewish Resistance. I jakbym chciała powiedzieć, że życie po 68 roku, przez te 56 lat, zmieniało się niesłychanie. I dla mnie osobiście przede wszystkim najbardziej smutną historią jest właśnie życie po 7 października.
Dziękuję. Jak widzieliście Państwo, Bożena jest osobą bezkompromisową, zdecydowaną, jasno formułującą oceny. To jest jej siła, taką zawsze była i aż chciałoby się powiedzieć coś więcej o jej historii, ale czas nas nagli. Wspominała rok 2018 w Polsce. Byłem częścią tej historii, ponieważ przygotowywaliśmy wspólnie wywiad do publikacji i w związku z aktualną wtedy sytuacją w kraju Bożena poprosiła, żeby to zatrzymać, wstrzymać. I tak też się stało. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. Ale jeśli byście chcieli Państwo poznać łagodniejsze oblicze Bożeny, pięknej, jasnowłosej dziewczyny z rozwianym włosem, która biega wśród młodzieży żydowsko-polsko-szwedzkiej na koloniach i obozach żydowskich organizowanych przez Coordination Committee, to zawsze możecie zajrzeć do Plotkies. Jest tam bardzo wiele zdjęć, wspaniałych materiałów. Bożena była tam wychowawczynią i z entuzjazmem opisuje ten czas. Na tę kolonię jeździła także jej córka, także od razu zapraszam też do Plotkies i do zaglądania i czytania i oglądania tych wspaniałych historii. Pozwólcie Państwo, że teraz przejdę do drugiej bohaterki naszego spotkania, pani Ania Librowska-Barbur. Jej historia jest o tyle niezwykła, że zdecydowała się na wyjazd z Polski w pierwszej połowie lat 80. Wydaje mi się, że jesteśmy rówieśnikami, więc myślę, że wiele nas łączy i myślę, że też wyczuwam czas, w którym wyjeżdżała, aczkolwiek cała masa tutaj motywacji jest mi zupełnie nieznana. Chciałem zapytać Pani Aniu, jakie tutaj decyzje, jakie sprawy zadecydowały o wyjeździe z Polski? Czy miało to jakiś związek z marcem 68 roku?
Niestety powiem coś bardzo prozaicznego. Niestety nie miało to nic wspólnego z marcem 68. W marcu 68 roku wyrzucono mnie z przedszkola, a wyjechałam do Izraela też z przyczyn tyle prozaicznych, co dziwnych. Mianowicie w pewnym momencie swojego życia postanowiłam nauczyć się jidysz, ponieważ z domu wyniosłam tylko umiejętność przeklinania i nic więcej. I okazało się, że ja się nie mam gdzie tego jidysz nauczyć. W związku z czym postanowiłam się nauczyć hebrajskiego i niemieckiego i potem sobie te dwa języki wymieszać i w ten sposób się nauczyć jidysz w pewnym momencie. No i po jakimś momencie mojego życia okazało się, zaczęłam się tego hebrajskiego uczyć, przy tym niemiecki mi tak strasznie nie wchodził, że w ogóle nie byłam w stanie się tego języka nauczyć. I stwierdziłam, że się tego hebrajskiego nie nauczę, jeżeli nie pojadę do Izraela. No więc pojechałam. I tak potem było przez 30 lat. Teraz od 11 lat jestem w Polsce, tak właściwie w rozkroku, jedną nogą tu, drugą nogą tam. Jeżdżę co 3 miesiące mniej więcej. Także jakby to nie miało nic wspólnego z marcem 68 roku. Moi rodzice nie wyjechali. Nie mam pojęcia dlaczego, ale nie wyjechali. To znaczy oprócz tego, że w tym czasie w 68 roku zmarł mój dziadek i moja mama nie chciała zostawić dziadka, babci. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Nie byłam uczestnikiem żydowskich kolonii. Nie chodziłam do żydowskiej szkoły. Jedyne miejsce, gdzie chodziłam, to był Teatr Żydowski w Warszawie. Jedyna moja styczność jak gdyby z życiem żydowskim była właśnie w 68 roku, kiedy wyrzucono mnie z przedszkola i trafiłam na rok do jakiegoś maleńkiego właśnie żydowskiego przedszkola, gdzie wsadziłam nogę w fortepian, tyle pamiętam. Natomiast jak gdyby 68 rok został mi oszczędzony, oszczędzony mi całkowicie. Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ponieważ podejrzewam, że moi rodzice postanowili mi zrekompensować to, czego oni nie mieli i jakby ja nie miałam pojęcia o tym, co się dzieje. O 68 dowiedziałam się dużo, dużo później. Myślę, że dużo bardziej niż 68 na moim życiu jakby odcisnęło piętno historii Holokaustu, a nie 68. Ja nie byłam emigrantką, znaczy byłam, ale ani się tak nie czułam. Żyłam normalnym życiem, nadal żyję normalnym życiem, a wyjechałam z własnej nieprzymuszonej woli, z walącej się komuny. W związku z czym to była trochę, nie trochę, to była diametralnie inna sytuacja.
Czy żyjąc w Izraelu stała się pani Izraelką?
Zdecydowanie tak. Mhm.
Czytając pani dziennik życia codziennego, który przypadał też na takie trudne i ciężkie lata dla Izraela, tak? To była druga intifada, 2002-2003 rok. Ten obraz, który się wyłania z tych wspomnień, jest obrazem ciężkiego życia przepełnionego pracą, wątpliwościami, niepewnością i złością.
Prawdopodobnie tak. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, bo ja tych tekstów nie czytałam od dobrych kilkunastu lat, ponieważ ja ich czytać nie chcę. Ja je napisałam, natomiast to nie jest coś, do czego chciałabym wracać, dlatego że to były ciężkie czasy. To były ciężkie czasy, to nadal są ciężkie czasy, zarówno pod względem politycznym, jak i pod względem ekonomicznym. Tak, to mnie nie dziwi, że ja byłam zła, dlatego że to była cały czas droga pod górkę. Natomiast to nie była droga taka, że ja byłam zdecydowana wrócić do Polski.
A czy żyjąc w Izraelu, szukała pani jakiegoś środowiska, ludzi, którzy dzielą pani los, którzy mają, powiedzmy, podobne wspomnienia, jakiś background polski. Czy
tak,
była potrzeba takich relacji?
Nie tyle potrzeba, co konieczność. To była też kwestia języka, kontaktu z językiem polskim takim żywym, codziennym. Wtedy w Izraelu w tamtych czasach było sporo nielegalnych imigrantów, ludzi, którzy po prostu przyjeżdżali do Izraela w celach zarobkowych. Ja miałam z nimi kontakt. Natomiast jak gdyby grono przyjaciół, to też byli przyjaciele, nie umniejszając niczemu i nikomu. Natomiast ja jednak weszłam w takie środowisko izraelskie, które swoje polskie korzenie, bo to były często dzieci właśnie emigrantów z 68 roku i z 56 roku, zresztą oni mnie przyjęli tak jakby w tym Izraelu, w związku z czym ja się z tym pierwszym pokoleniem urodzonym w Izraelu jakby zaprzyjaźniłam i do dziś dnia jesteśmy zaprzyjaźnieni. Większość tych ludzi odzyskała czy uzyskała polskie obywatelstwo, część z nich nauczyła się polskiego i są bardzo głęboko związani z Polską.
Jak pani wspomniała, teraz żyje pani w Polsce. Czy jest to jakiś ostateczny wybór, czy...
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Nie wiem.
Bardzo dziękuję. Na pewno pojawią się jeszcze pytanie. Przejdziemy teraz tutaj do naszego trzeciego gościa, pan profesor Ryszard Kerner. Niezwykle ciekawa postać, zasłużony naukowiec, który wyjechał z Polski w 1968 roku, osiadł w Paryżu. Joanna już go przedstawiała, więc przejdę od razu do istoty sprawy. Pan profesor Kerner, jego najwcześniejsze publikacje w Plotkies są niezwykle ciekawe, ponieważ paradoksalnie nie mają wiele wspólnego z dziedziną zawodową, którą się zajmuje. Natomiast dotyczą kwestii wspomnień, kwestii językowych, literackich. Pan Ryszard prowadził w Plotkies i zaczął to prowadzić od 2002 roku, kącik miłośników językoznawstwa. I trzeba przyznać, że naprawdę możemy być pod wrażeniem wiedzy lingwistycznej, opartej często na własnych obserwacjach, ale także pewnej wiedzy wyniesionej z lektur. Można być pod wrażeniem bogactwa polszczyzny pana Ryszarda, finezji w wyczuciu słowa, grze językiem. Skąd te zainteresowania, proszę powiedzieć, u fizyka zajmującego się ogólną teorią względności, tak, kosmologią, teologią pola?
No to dlatego, że moja historia jest dosyć nietypowa. To znaczy początek, jestem urodzony w Kazachstanie, gdzie moi rodzice uciekli z Lwowa, ale moja mama była Żytomierza. Potem po wojnie bolszewickiej, po pogromach, jej rodzina osiadła w Łódzku, gdzie to rządek było na Wołyniu, na Kresach, a ojciec urodził się we Lwowie i był, znaczy ja byłem, właściwie moi rodzice pochodzili z dwóch imperiów zupełnie różnych, bo mama z Imperium Rosyjskiego, urodzona w 13 roku, jeszcze przed pierwszą wojną światową, a ojciec urodzony w 7 roku, 1907, Imperium Austro-Węgierskim. On jeszcze pamiętał, na 9 lat pamiętał, jak
Słyszymy się.
W pewnym momencie się przerwało.
Skończyliśmy, kiedy opowiadał pan o rodzicach.
Aha, no właśnie, pochodzili z dwóch imperiów. Mama z Imperium Rosyjskiego, Żytomierza, ojciec z Lwowa. No poznali się w sierpniu 1939 roku. I zakochali się i postanowili, że się pobiorą, no ale mama pracowała jako pielęgniarka pastora w Warszawie, wróciła do Warszawy. Ojciec był profesorem w liceum żydowskim numer 2 w Łodzi, też wrócił. No i oczywiście 1 września zaczęła się wojna. Mama całe więzienie Warszawy w Warszawie, a ojciec w Łodzi. No i potem, ale ponieważ byli umówieni, ja nie wiem jak to wtedy się można, nie było internetu, nie było telefonu, ale jakoś się w końcu odnaleźli we Lwowie, no i tam się pobrali i przez pewien czas znaleźli pracę. Ojciec pochodzi z bardzo biednej rodziny, mama z biedniałej, więc jakoś mama mówiła po rosyjsku, który język ojczystym jednocześnie z jidysz. Na polski przeszli dopiero po osiedleniu się w Łódzku. No, ojciec też mówili z jidysz i po polsku. I aż do 1941 roku tam znaleźli pracę, ojciec w jakimś liceum, mama jako pielęgniarka. No i tu zaczęła się wojna, znowu Hitler napadł na Rosję, na Związek Radziecki. Wtedy udało im się przeprawić aż do Kazachstanu z masą uciekinierów, z masą wojskiem. Wszystkie było straszne zamieszanie, ja oczywiście mnie przy tym nie było. No i znaleźli się w Kazachstanie, gdzie ojciec znowu dali mu do nauczania w jakiejś szkole podstawowej, a mama już zaszła w ciąży, no i ja się urodziłem w styczniu 1943 roku w Kazachstanie. I na szczęście ojciec miał poglądy bardzo lewicowe, do partii nie należał przed wojną, ale wstąpił do tego ZPP, które się organizowało w Dżambule, tam zresztą organizowały się wojska Andersa. Jednym słowem, dzięki temu, że pracował w ZPP, udało się odzyskać obywatelstwo polskie i potem, tuż po wojnie, znaczy potem on został dyrektorem Liceum Polskiego, bo tam było mnóstwo dzieci, tych Polaków i Żydów, którzy tam znaleźli w czasie wojny. I potem postanowili wracać do Polski. Znaleźli się w 1946 roku. Ja pamiętam, jak przez mgłę podróż pociągiem przez całą Rosję aż do Moskwy. I znaleźli się w Moskwie i mieli ze mną wtedy, zaczęły krążyć pogłoski, że w Polsce znowu są pogromy, że znowu się jakieś się dzieją, bardzo Żydów jest niebezpiecznie. Mama się, a oni dowiedzieli się wtedy, że całe ich rodziny zginęły. I mamy, i ojca, wszyscy ci, którzy byli w Polsce, zginęli. I ojciec zaczął szukać, jakoś próbował się zaczepić w Moskwie. I tu znowu szczęśliwy traf, że jakiś jego znajomy, który należał do partii jeszcze przed wojną, teraz się stał jakąś ważną osobą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i wtedy organizowaliśmy, starali się przeorganizować ambasadę polską w Moskwie i zaproponowali ojcu, bo on znał języki, stanowisko atasze kulturalnego i prasowego. I w ten sposób zostaliśmy w Moskwie aż do początku 1953 roku. Ja chodziłem do szkoły, ukończyłem trzy klasy szkoły podstawowej. Moim językiem był rosyjski. Mówiłem wszędzie po rosyjsku. W domu, w ambasadzie mówiliśmy po polsku. I tak wszędzie poza tym w szkole po rosyjsku. Także jestem naprawdę dwujęzyczny. Zresztą sporo piszę po rosyjsku też. I dopiero wtedy, znaczy tuż przed śmiercią Stalina wróciliśmy do Polski. Ojciec został odwołany, stracił pracę w MSZ-cie i znalazł pracę w końcu w PAP-ie i stał się dziennikarzem w tym wypadku. Także ja w Polsce spędziłem tylko 14 lat, od 53 do, no 15 powiedzmy, do 68.
Jak to się, panie Ryszardzie, jak to się stało w związku z tym, że mimo tak krótkiego pobytu w Polsce i tak długiego pobytu poza Polską, pan tak świetnie mówi w języku polskim, skąd to przywiązanie do języka i do kraju?
Dlatego, że chodziłem do bardzo dobrego liceum Rejtana. Przez przypadek, większość, to jest też jakaś anomalia, bo większość znajomych Żydów to chodzili albo na Parkową, albo na Arbutę i to były takie szkoły, tam byli walterowcy, tam byli właśnie, a ja trafiłem, bo myśmy mieszkali, rodzice dostali mieszkanie niewielkie, ale bardzo przyjemne na Mokotowie i tak się stało, że mieszkaliśmy bardzo w pobliżu liceum Rejtana, a jeszcze w dodatku, ponieważ mój ojciec kończył filologię klasyczną i był we Lwowie, ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza. Był filologiem klasycznym, znaczy łacina i greka, więc tym bardziej zapisali mnie do liceum Rejtana, bo tam była łacina. To było jedno z trzech chyba liceów ówczesnych, gdzie jeszcze była łacina. Ale poza łaciną tam wyjątkowo dobrze uczono języka polskiego, to tej historii. To po prostu, mogę opowiedzieć anegdotę, którą powiedział mi Ludwik Lewin. Niestety zmarł 2 lata temu. Kiedyś, on też był emigrantem, ale nie pomarcowym. On wyjechał jeszcze wcześniej, on chciał wyjechać. Zmarł o wyjeździe, w 67 roku, czy 66, jeszcze był w Paryżu. I jeszcze jako emigrant, taki świeży powiedzmy, zachorował i postanowił, jeszcze z tym francuskim on niezbyt dobrze sobie dawał radę, więc postanowił znaleźć w książce telefonicznej lekarza, żeby było wiadomo, że to jest Żyd pochodzenia polskiego. Znalazł jakiegoś tam bardzo typowe nazwisko i poszedł. I trafił na bardzo miłego pana po 60, który tam spadał go i bardzo szybko też się zorientował, że ludzi jest pochodzenia polskiego, więc my zaczęli mówić po polsku. I Ludwik zadał parę pytań. Okazało się, że pan doktor wyjechał z Polski przed wojną, studiował już medycynę w Paryżu i został przetrwał wojnę gdzieś tam. I wtedy Ludwik zadał pytanie, jak to się stało, to samo pytanie, które pan mi zadał przed chwilą, jak to się stało, że pan doktor, już nie będąc w Polsce przez 40 lat, tak świetnie mówi po polsku. No to na to doktor powiedział, bo ja chodziłem do bardzo dobrego liceum. A Ludwik powiedział wtedy, wie pan, bo ja mam znajomych, którzy po 3-4 latach wyjeżdżą z Polski, już zaczynają mieszać słowa francuskie z polskimi, już mówią kiepsko, no już jakoś tak gramatyka kuleje. No to pan doktor powiedział, wie pan, bo oni nigdy po polsku to nie mówią. No my w Polsce kiepsko mówimy. Ja wchodziłem do dobrego liceum, gdzie tak uczono, to nauczono tak, że człowiek to na całe życie zapamięta. No ja to samo mogę powiedzieć.
Panie Ryszardzie, w 65 roku pan został asystentem fizyki na Politechnice. Był pan na Uniwersytecie. Był pan uczniem profesora Andrzeja Trautmana i pana rozpoczął pan przewód doktorski u niego i pana kariera zaczęła się rozwijać bardzo pięknie. No i przyszedł marzec 68 roku. Proszę powiedzieć, bo tematem naszego spotkania są też losy emigrantów po 68 roku. Czy dojrzewał pan do wyjazdu stopniowo, czy była to nagła decyzja związana wypadkami marca 68?
Przedtem chciałem wyjechać, jak zresztą wielu z mojej klasy, gdzie byłem jedynym Żydem. Potem się okazało, że był jeszcze jeden kolega, jego ojciec był Żydem, ale on o tym nie wiedział wtedy. Ale tak w ogóle to byłem jedynym, który wychodził na lekcjach religii, bo tam przez półtora roku były lekcje religii, chyba do 56 roku. Ja byłem jedynym, który nie brał w tym udziału, wychodził. I wtedy już już myślałem o tym, żeby wyjechać gdzieś, począwszy od bodajże 1974 roku. I z mojej klasy, gdzie było mniej więcej 30 chłopców, to było liceum męskie, to za granicą znalazło się 9 osób, łącznie ze mną, czyli 8 oprócz mnie. Także nie byłem jedynym, który marzył o tym, żeby wyjechać w szeroki świat i podróżować. To było wtedy dosyć nagminne. Nie tylko ze względu na antysemityzm, po prostu życie wydawało się szare i na ten zachód tak wydawał się męczący i błyszczący i tak dalej. Także to nie było takie oryginalne.
Czy na migracji utrzymywał pan kontakt z szeroko rozumianym środowiskiem polskich Żydów?
Tak, oczywiście. I Żydów, i nie Żydów. Polaków pochodzenia żydowskiego i Polaków pochodzenia nieżydowskiego. Z tym, że już w 66 roku ja nie brałem udziału, właśnie się polityką nie bardzo interesowałem, patrząc na to, jak mój ojciec właśnie różne tam przechodził góry i doły, bo był i w partii był bardzo zaangażowany, to dziennikarstwo i tak dalej. Mnie, on zresztą sam zawsze mówił, że lepiej zajmować się nauką niż polityką. Ale mimo to w 1966 roku przez przypadek byłem na, zacząłem mamy kolega z matematyki, na takim zebraniu zorganizowanym przez Kołakowskiego Pomiana. 10. rocznica października 1956, gdzie oni mówili, że właśnie wszystko zostało zdradzone, śruby zostały przykręcone i tak dalej. I tam był też mistnik młody, którego ja nie znałem, bo on należał zupełnie do innej. To byli młodzi z tego klubu poszukiwaczy sprzeczności, czy coś takiego. W tej skazecie zdaje się, że klub Krzywego Koła. I tak się stało, że wkrótce po tym dowiedzieliśmy się, że Miśnik i Schleifer zostali relegowani z uczelni. I wtedy mój starszy kolega, Józef Sławny, powiedział, że powinniśmy zbierać podpisy pod petycją, żeby cofnięto tą relegację. I ja zacząłem też zbierać podpisy i tym to było pierwsze, że się naraziłem właściwie. Już mnie przyuważyli prawdopodobnie, bo w 1968 roku z kolei profesor Trautmann mnie wezwał, mimo że ja nie brałem udziału w jakichś manifestacjach, drukowałem ulotki, pomagałem przepisywać ulotki, ale tak na ulicy nie bardzo udzielałem. Do gratu miałem żonę francuską wtedy, która też lepiej, żeby była, chociaż też bardzo chciała się udzielać, ale starałem się ukrócić to, żeby nie narażać się, bo to zawsze niebezpieczne. Też przyszło do dwóch facetów do profesora Trautmana, on mi po tym opowiedział, powiadomy. I powiedzieli, żeby nie przedłużał kontraktu, bo wtedy ja jeszcze nie byłem urzędnikiem państwowym, tylko asystenci byli na kontraktach właściwie. Do 6 lat przedłużamy. Jeżeli ktoś nie zrobił doktoratu ciągu 6 lat, to wtedy go usuwamy, po prostu to się nazywa rotacja. No i profesor Trautmann powiedział mi, że oni poradzili mu, żeby nie przedłużał kontraktu. Znaczy w październiku 68 miał być nowy kontrakt, bo to od października do października. On mnie uprzedził, ja spytałem, czy jak on to widzi, czy to naprawdę, bo to była taka rada, ale być może nie muszę się zastanowić. On powiedział, że on nie już się wydaje, że istnieje 50% szans, że to wszystko się rozejdzie po kościach. No ale ja jakoś wtedy miałem naprawdę wszystkiego dosyć i powiedziałem, że ja w takim razie sam zrezygnuję, pożegnałem się i podałem się do dymisji. I potem już z żoną pojechaliśmy przez Wiedeń, ale w Wiedniu, ponieważ ona chciała zobaczyć się z mamą w Paryżu, a nie jechać od razu do Izraela, zresztą ona nie była Żydówką, ale miała wizję izraelską, już nie na tym swoim paszporcie francuskim. I skręciliśmy do Paryża i tu w Paryżu zupełnie przez przypadek okazało się, że są posady asystentów i zadzwoniłem i też zadzwoniłem do paru. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wysoko trafiłem, bo to byli profesorowie Leon Schwarz i Andrzej Wisnerowicz i potem ja nie jeżeli natychmiast dostałem posady i w ten sposób nie, nigdy nie byłem bezrobotny. Bo już od 1 października 1968 roku byłem na uniwersytecie, na którym teraz jestem profesorem, to się nazywa emeritus profesor i chyba przepracowałem 44 lata od asystenta do profesora.
Czyli można przyjąć, że pana wyjazd w gruncie rzeczy przeszedł tak dosyć bezboleśnie i że ten dalszy etap pana życia we Francji był w zasadzie no, taką, dał panu szansę wspaniałego rozwoju kariery zawodowej.
No to muszę powiedzieć, że nawet, może to nie powinienem tego mówić, ale w zasadzie ten marzec odegrał dla mnie rolę raczej katalizatora i pozytywną, bo ja sobie wyobrażałem, że dopiero po obronie pracy doktorskiej, wtedy dopiero postaram się wyjechać i poszukać ewentualnie jakieś zaczepienia na uniwersytetach zachodnich. Ale to, jak się okazało, to o wiele lepiej było zrobić pracę doktorską właśnie już na zachodzie. Ja z tym te pierwsze moje prace, to oczywiście tam część została opublikowana, a potem już obroniłem, w dalszym ciągu przyszedłem pod opiekę Wisnerowicza i Madame Choquet i obroniłem już w Paryżu. I to jest o wiele, oczywiście dla mnie to było wiele lepiej, bo w ten sposób tak się wpisałem już tak samo jak wszyscy inni koledzy w tym samym wieku, wpisałem się w ten nurt paryskiej, francuskiej nauki i właściwie nie miałem żadnych problemów, bo później ludzie, którzy przyjeżdżali później, szczególnie po 80., oczywiście ci, którzy byli bardzo, bardzo talentowani i wyjątkowo znani, to oczywiście zawsze znajdowali jakieś zaczepienie, z tym, że na uniwersytecie problemem jest także język i na ogół nauczanie przychodziło im z trudem, a ja miałem dzięki temu właściwie wszystko poszło bardziej gładko.
Bardzo dziękuję za tą niezwykle ciekawą opowieść. Zanim oddam głos naszym gościom, którzy bardzo licznie tutaj dzisiaj przybyli, za co serdecznie dziękujemy, na pewno będą pytania. Ja podsumowując historię państwa, tutaj zaproszonych gości, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o osobie, która moim zdaniem wniosła ogromny wkład w rozwój, ja to nazywam jednak nie czasopismo, ale forum komunikacji internetowej emigrantów Marca Plotkies, mianowicie doktora Leopolda Sobla, który moim zdaniem, gdy w 2002 roku zdecydował się na to karkołomne zadanie wzięcia pod swoją opiekę z pomocą dwóch kolegów, jednego ze Szwecji, drugiego z Danii, Sławka Greenberga i Michała Edelmana poprowadzić to dzieło, to tak naprawdę stał się dobrym duchem tego przedsięwzięcia, stał się menedżerem, lobbystą, redaktorem, dziennikarzem. Można by tutaj wymieniać te role jeszcze długo. I tak naprawdę to tylko, wydaje mi się, jego wizja tego medium, które w moim przekonaniu było absolutnie wyjątkowe, bo wykraczało poza pewnego rodzaju lokalność polegającą na tym, że ta gazetka nie była tylko związana z pewnym miejscem przebywania środowiska migracyjnego, bądź też nie była związana z, gdy pojawił się internet, z pewnym gremium, które komunikowało się poprzez internet, jakby dopuszczając do swojego grona tylko wtajemniczonych i tych, z którymi łączyły ich więzi z przeszłości. Poldek stworzył forum, na które zapraszał wszystkich. I stąd właśnie tutaj reprezentanci tego grona są tylko próbką tych wszystkich osób, jeśli tak można powiedzieć, które przez te wszystkie 20 lat współpracowały z Plotkies. I śmiem twierdzić, że to można rozwinąć ten wątek, być może trzeba będzie napisać na ten temat cały artykuł, ale nie, pewne cechy predestynowały Poldka do tego, żeby podjąć to zadanie i wykonać je tak, jak je wykonał, a więc wzorowo. Ale pewne kwestie zupełnie nie zapowiadały, że to dzieło przybierze taki kształt i tak się zakończy. Mianowicie Poldek wyjechał w 1964 roku, w związku z tym też zupełnie świadomie opuścił kraj i miał pewnego rodzaju taki dystans, w moim przekonaniu, do tego, co się dzieje w Polsce, który pozwolił mu zupełnie przytomnie i spokojnie oceniać to, co się tutaj dzieje. I w gruncie rzeczy w pewnym sensie na nowo nawiązywać relacje z młodymi osobami, z rówieśnikami, którzy rozjechali się po świecie i których samemu zmieniając często miejsca pobytu poznawał. Takim trochę jego przewodnikiem jeszcze w czasach, kiedy mieszkał na warszawskim Grochowie, był Ludwik Kahane, a potem od czasu, kiedy znalazł się na... Kiedy spotkali się po latach na pierwszym zjeździe emigrantów marca 68 w Aszkelonie w 89 roku, ponownie skorzystał z pomocy Ludwika, który też go wprowadzał w świat osób, których jeszcze nie zdążył poznać. Tak więc będąc troszkę z boku, a troszeczkę wśród nich, będąc historykiem, który, że tak powiem, rozumie znaczenie źródeł i rozumie znaczenie tworzenia pewnego lobby dla rozpropagowywania pewnego zadania, wykonał je tak, jak je wykonał i to dzięki niemu jesteśmy tutaj. Zabrzmiało to troszeczkę jak mowa laudacyjna, ale myślę, że taka miała być i taka była intencja, bo Poldek sam o sobie by tego nigdy nie powiedział i zawsze, tak jak go pamiętam, umniejszał swoją rolę, jeśli chodzi o Plotkies.
Jeśli mogę dodać, przepraszam, ja też chciałem. Poldek, mimo że bardzo dyskretnie, ale ja bym prawdopodobnie nie napisał połowy tego, co napisałem, gdyby nie zachęty po polsku, takie dyskretne i czasem takie zaproszenia, ale w każdym razie działał jak katalizator. Znaczy niewielka ilość, niewielka szczypta tego katalizatora powoduje, że zachodzi reakcja chemiczna. Dziękuję jeszcze raz.
Słuchajcie, to wszystko była przesada. Ja naprawdę, takie rzeczy się tworzą przez przypadek. To nie jest coś, co ja planowałem i miałem jakiś genialny plan czy coś. No ja
bliżej.
O. To wszystko jakoś zawsze było przez przypadek. Byli ludzie, którzy pisali regularnie, to różnie pisali, ale i ja miałem dwie trzy zasady. Jedna, numer jeden, ja publikuję wszystko. I nic nie poprawiam, nie obcinam, łącznie z błędami ortograficznymi. Jestem bardzo wdzięczny, ale nie, my nie operujemy żadnymi pieniędzmi. My w ciągu 20 lat działalności mieliśmy budżet $20.
Ale i tak zasługi są, ja zgadzam się z Piotrem. Też chcę powiedzieć, że ci wszyscy, co pisali do Plotkes, też nie dostawali ani grosza, a robili to z czystą przyjemnością.
Ja pamiętam Poltka ze zjazdów w Aszkelonie i na Charyi. Był to jeden z najbardziej zapracowanych ludzi na zlocie, bez przerwy w foyer hotelu, ciągłe rozmowy, ciągłe spotkania, nieustanne kontakty. Ról, które przy okazji powstawania i funkcjonowania Plotkes Poldek wypełniał, było bez liku. Ale być może ten temat stanie na forum przy innej okazji. Chciałbym teraz w tym momencie oddać głos Państwu. Jeśli macie jakieś pytania do naszych gości, to zapraszamy.
Ja będę dystrybuować mikrofon, więc czy może Państwo chcieliby zadać jakieś pytanie, bądź...
Ja mam 5 minut przerwy.
Ty masz 5 minut przerwy. To może nie do Polska, ale do kogoś innego. Albo podzielić się swoim jakimś doświadczeniem, refleksją, emocją.
Jeśli mogę, to ja jedno zdanie tylko. Chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie do tego, co powiedział Poldek, że nigdy tekstów nie redagował i nie wnosił poprawek. Otóż po tych wielu latach moje dzieci, których język polski jest drugim językiem, przeczytały te teksty i zadzwoniła moja córka i powiedziała: świetnie się czyta, z przyjemnością czytam, ale za dużo przecinków.
To piękny komentarz, a ja się zgodzę, że się świetnie czyta. Pisze pani świetne teksty i te o tej intifadzie i w ogóle o takim życiu w Izraelu są szalenie ciekawe. My będziemy je systematycznie też publikować na portalu Wirtualny Sztetl. Chcemy z niego taką platformę uczynić, żeby część tych tekstów, które możemy wydobyć i z autorami mamy podpisane dodatkowe takie porozumienia, po prostu były też dostępne. Ale w ogóle zachęcam Państwa do przyjścia do nas i zapoznania się z nimi, bo to są po prostu perełki, podobnie jak kącik językoznawczy profesora Kernera, typu co to jest Bima. No jest dużo różnych tych takich pytań ciekawych i jeszcze będzie pan nam obiecał tekst o antysemityzmie.
No właśnie, zacząłem pisać bardzo dawno. No i doszedłem do wniosku, że to jest takie zjawisko, które być może można dotrzeć do początków, kiedy się zaczęło, no to prawdopodobnie trzeba by Kalina i Abla, albo coś takiego przywołać, ale natomiast końca nie widać. Właściwie to jest taki tekst, który można pisać bez przerwy i nigdy nie można skończyć. No właśnie to, co Bożena mówi o 7 października, to też przecież to wydawało się, że niemożliwe, a okazało się, że jest możliwe.
I tam jest taki skroplony antysemityzm, więc będą też takie porównania z fizyką.
No tak. Fizyka polega na tym, że to jest tak samo jak z parą wodną. Nam się wydaje na przykład, jak jest piękny dzień słoneczny, powietrze i tego, i ta para wodna, ona jest w powietrzu, tylko my właściwie nie odczuwamy, ale wystarczy, że przyjdzie front zimnego powietrza i ona się sobie skapla i okazuje się, że było pełno. Chyba antysemityzm też jest pełny, tylko był w postaci gazowej.
Bardzo znaczące. Przekazuję mikrofon publiczności. Proszę bardzo.
Tomasz Lesz, ja chciałem zadać pytanie, bo ta awaria techniczna przerwała bardzo ciekawy wątek, bo pan profesor wspomniał, że ojciec urodzony w 1907 roku, mój w 1900 tym samym 1909, znaczy dwa lata później, w 1909, też we Lwowie i pamiętał i właśnie tutaj urwała się transmisja. Co pamiętał, to mnie bardzo ciekawi. Ten wątek Franciszka Józefa, bo ja też się wychowywałem, mimo że w zupełnie innym już połowie wieku, w tej atmosferze Franciszka Józefa w domu.
Na placu w szkole oni stali na baczność przez pół godziny. Mnie się wydaje, że trochę wspomnienia wydłużyły ten czas, ale bo zmarł Franciszek Józef. Cesarz umarł w 16 roku. I on to pamięta, bo to było we Lwowie i oczywiście w Imperium Austro-Węgierskim.
Troszkę młodsza, właśnie.
To właśnie powiedziałem. W ogóle dużo opowiadał oczywiście o Lwowie tamtych lat.
Dziękujemy bardzo. Komuś mikrofon. Proszę bardzo.
Krzysztof Zordę. Ja jestem z duńskiej emigracji. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wykonaliście kawał znakomitej roboty z Plotkies. Natomiast wydaje mi się również, że to jest świadectwem tego, że ta nasza emigracja była niesłychanie udana. Mam ochotę powiedzieć coś takiego, że to była jedyna emigracja tego typu, bo to nie była emigracja, gdzie ludzie się rozjechali i zapomnieli o sobie, tylko tak naprawdę, i myślę, że to było trochę pokłosiem tego, że wielu z tych ludzi wywodziło się z kręgów TSKŻ-u i miało taką, zaprawę w życiu wspólnotowym, bo jednak jeździło się na te kolonie, chodziło się na te słynne wieczorki sobotnie na Nowogrodzkiej i tak dalej, i tak dalej. Ale były Plotkies, było Mulcze, jest cały czas jeszcze Misio Edelman, który jest chyba nieśmiertelny. Mamy Jacka Zylbera w Kopenhadze, który od co najmniej 10 czy więcej lat prowadzi żydowski festiwal kulturalny. Pierwszy raz w historii tego kraju. To chcę tylko tyle powiedzieć. I ta emigracja do Danii to była czwarta fala emigracyjna. Pierwsza sefardyjska była na początku XVII wieku. Druga aszkenazyjska w środku XIX wieku. Później była rosyjska w końcówce XIX, na początku XX wieku. I nasza emigracja to była tak zwana czwarta fala. To była czwarta fala, ona była zupełnie niepodobna do tych innych emigracji. A szczególnie tej przedostatniej rosyjskiej, która w zasadzie była taką wielką żydowską bidą, a my w kontraście do tamtej emigracji, która w żaden sposób się nie wybiła specjalnie, gdzie nasza emigracja bardzo szybko stała się widoczna, wokalna, prężna, zinstytucjonalizowana, towarzysko mafijna, globalnie rozpościerająca swoje tentakle na wszystkie kraje świata, gdzie się tylko pojawiła. I najlepszym dowodem na to jest to, że co jakiś czas, bo były przecież Nachareje, później Aszkelony, było wiele innych takich wspólnotowych inicjatyw i cały czas są. Albo na gruncie mniej lub bardziej instytucjonalnym, lub mniej lub bardziej prywatnym. Ale to wszystko, że tak powiem, pulsuje jednym nerwem i jednym życiem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dobrze. To działa.
Raz, dwa.
Dodać. Króciutko, twoje wrażenia, zdanie. Podobnie w Szwecji do dzisiaj podaje się emigrację polsko-żydowską po 68 roku jako przykład udanej emigracji. Emigracji w Szwecji jest bardzo dużo do dzisiaj z różnych krajów, z krajów Bliskiego Wschodu przede wszystkim, związanych z różnymi innymi sytuacjami. Do tej pory napisane są dwie prace doktorskie po szwedzku, trzecia ma wyjść w maju, o tej udanej emigracji. I ja nie myślę, że to tylko dlatego, że ludzie, co przyjechali, byli związani z TSKŻ-tem i koloniami, na pewno też, ale przede wszystkim dlatego, że ta emigracja, co dotarła do Skandynawii, to byli, no, tak jak w moim przypadku, studenci, dzieci polskiej inteligencji i tak dalej, którym bardzo szybko zależało, jak najszybciej się zintegrować, nauczyć języka i pracować.
Pozwolę sobie porównać tą państwa emigrację do pewnego archipelagu wysp, wysp wysepek. I o ile taką największą wyspą były środowiska, które, tak jak tutaj pan wspominał, cały ten organizacyjny nerw, doświadczenie i wspomnienia wywodziły z TSKŻ-u, szkół żydowskich i tak dalej, to było też całe mnóstwo środowisk no, pozbawionych tego doświadczenia, ale tym niemniej jednak obecnych i też przygarnianych przez te większe środowiska. I tutaj wrócę do tego mojego początkowego motywu przewodniego. Ogromną rolę w tym odegrało właśnie Plotkis jako taką właśnie narzędzie, albo to może to nieładne słowo, ale medium, które skupiało większe wyspy, mniejsze wysepki, a nawet pojedyncze elektrony.
Ja może uzupełnię to, co mój kolega i to, co ty powiedziałaś. Jestem też z tej tak zwanej szwedzkiej emigracji i podobnie jak kolega tutaj wróciliśmy do Polski. Mniej więcej w tym samym okresie, na początku lat 90. po upadku rządu. Nazywam się Adam Ringer, zapomniałem się przedstawić. I chciałem trochę uzupełnić o tym sukcesie tej emigracji. I także parę słów o sukcesie dzieci tej emigracji, bo to jest jeszcze większy sukces. Ja w latach 80. pracowałem na Uniwersytecie w Sztokholmie na Wydziale Nauk Politycznych. I na Uniwersytecie w Sztokholmie było nas, pracowników naukowych, emigracji 68, mniej więcej 200 osób. Były bardzo fajne lunche, wszyscy się znali, byli ludzie na wszystkich wydziałach, jak gdyby sami znajomi, nowi i starzy, czyli ten uniwersytet, nie wiem ile on miał wtedy pracowników naukowych, ale to była bardzo wyraźna i znaczna grupa. Ale także w różnych innych zawodach, czyli takie postacie telewizyjne, bardzo znane. W latach 80., mniej więcej 86 rok, przy okazji jednej z prac, które ja wykonywałem wtedy na uniwersytecie, ja dostałem dojście do różnych baz danych. To były początki takiej zdalnej, że można było ściągać dane. I wyselekcjonowałem sobie grupę ludzi, którzy pochodzili z Polski, ale byli bez polskiego obywatelstwa. I zacząłem porównywać, jak po 20 latach oni się mają w stosunku do innych grup. Do innych grup, które można było jak gdyby wyjmować, skąd oni przyjeżdżali. I jeśli chodzi o kariery zawodowe, to oni znacznie, ta grupa przewyższała Szwedów. Jeśli chodzi o wykształcenie, dochody, jak gdyby stabilność życia społecznego. Więc to była bardzo udana emigracja. przeważali lekarze, IT, to były te główne zawody. I zgadzam się, że to w dużej mierze było, wodziło się z tego, że to byli bardzo młodzi ludzie i podobnie jak Ryszard Kerner, nie robili magisterek w Polsce, tylko zrobili je tam. Czyli to było naturalne wejście w ten system. Jeszcze parę słów o dzieciach. Dzieciach tej emigracji, no bo to już są zawrotne kariery. Bo myśmy walczyli i uzyskiwali dobre ten, ale jeżeli na przykład chyba dwa wybory temu było w głównym dzienniku telewizyjnym omawiano wyniki wyborów i z jednej siedział Aleksander Wołodarski, syn zresztą moich starych znajomych, urodzony w 79 roku w tym, redaktor naczelny największego szwedzkiego dziennika. A z drugiej strony koleżanka Neuding z innej partii, bardziej na prawo, ale jeżeli oni dla Szwedów omawiali wyniki wyborów w nocy wyborczej, to chyba więcej nie potrzeba tego rozwijać. To tyle.
Dziękuję bardzo. Były dwa pytania. Isiu, nie chcesz zabrać głosu? Ale podnosiłaś rękę.
Nie, ja chciałam.
A, przepraszam cię bardzo. To tutaj, to już, już przekazuję panu.
Kamil Chromiski, Szwadron Matki Polski. Ja chciałbym do szanownych państwa profesorów zadać takie pytanie. Czy podczas buntu studentów w marcu 68, wśród których byli między innymi wybitni profesorowie żydowscy polskiego pochodzenia Józef i Piotr Blas, którzy walczyli z antysemityzmem i antypolonizmem, były również wtedy na Nowym Świecie w Warszawie ofiary śmiertelne, które przeciwstawiały się milicjantom z OMO i Gestapo. Tak. Tak. Proszę?
Mówimy o marcu 68?
Tak, tak, tak.
Nie było Gestapo. Gestapo było w czasie II wojny światowej. Byli tak zwani golędziniacy, czyli milicja. Milicja. I oczywiście, że bili i były ofiary w szpitalu, ale nie było ofiary śmiertelnej.
Ja słyszałem, szanowna pani profesor.
Ofiary śmiertelne zdarzyły się po marcu 68. Mhm. Niestety, to byli ludzie, którzy wyskoczyli z okna i popełnili samobójstwo. Mhm. I to jest prawda.
Rozumiem. Ja też prawdę znam z ust właśnie profesora Blasa, którego znam osobiście. Dziękuję serdecznie.
Ludzie skandowali Gestapo. Zgadza się. Dlatego, że w ich oczach, w naszych oczach, w moich oczach, ci bijący pałami i maltretujący studentów milicjanci byli Gestapo. No.
Tutaj nasz gość Bożena może być najlepszym źródłem informacji, ponieważ aktywnie uczestniczyła w tych wydarzeniach. Jest świadkiem i też w kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN można znaleźć to świadectwo i wysłuchać ze wszystkimi szczegółami.
Tak, i zachęcam do obejrzenia tych relacji, bo jak, tak jak wspominałam, mamy ich ponad 180. Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby skomentować, czy zadać jakieś pytanie? Jest jeszcze pytanie, jest tak. Bardzo proszę.
Alina Molisak, ja chciałam skomentować, bo myślę o czymś takim, o takim zjawisku, które dzieje się na początku od przełomu XIX i XX wieku i w dwudziestoleciu i w latach 30. jest bardzo wyraźne w polskiej kulturze i literaturze, mianowicie taka formacja tożsamościowa Żydów polskich, którzy wybierają język polski jako język swojej twórczości, jako język ekspresji i myślę o tym, że w gruncie rzeczy w jakiejś mierze ten dyskurs waszej emigracji, to jak mówiliście o tym medium plotki, pozwalał, był taką platformą, która pozwalała, tak jak podobne inne wcześniejsze inicjatywy, mówić własnym głosem, wybrać język polski i pokazać właśnie po raz kolejny funkcjonowanie i istnienie takiej polsko-żydowskiej tożsamości, co uważam jest, powinno znaleźć swoich badaczy jeszcze. Dziękuję.
To był komentarz. Proszę.
Nie, zresztą nie.
Wróciłem do Francji w 68 roku, to jeszcze bardzo świeże były wspomnienia z maja 68, bo tuż po marszu w Polsce, w maju we Francji, były też niesłychane zamieszki studenckie, zupełnie z innych powodów, ale też tu krzyczano te francuskie, ta żandarmeria, którą się wysyła do oskarżania na manifestacji, oni się nazywali w skrócie CRS, CRS. I studenci skandowali CRS, SS, CRS, SS. Przecież czując się, że to jest esmani. No oczywiście to też, gdyby to byli prawdziwi esmani, to byłoby to nietrwałe. Oczywiście to też, tak samo jak z tym gestapo, to jest trochę przesada.
Panie Władysławie, chce pan zabrać głos? W sprawie literatury i języka? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Owszem, jestem emigrantem marcowym. Jestem tak zwaną szarugą marcową. Żadnych prac doktorskich nie napisałem. Wyjechałem z Polski, z tej szarugi. Pamiętam dobrze, jak na dworcu gdańskim żegnała mnie grupa kolegów ze studiów, bo studiowałem na Politechnice Warszawskiej. I w sumie oni mi zazdrościli. Ja ich świetnie rozumiałem, dlatego że ja wyjeżdżałem z tej straszliwej szarugi. Później we Włoszech były dwie organizacje, to znaczy we Włoszech już była jedna organizacja, która nas wspierała, Hajas, bo na dworcu w Wiedniu byli przedstawiciele dwóch organizacji, Hajasu i tej organizacji, która pomagała Żydom w emigracji do Izraela. Jeden mówił do Izraela, to było, że zapomniałem. Tak jest, a druga Hajas wszędzie indziej. I ta grupa wszędzie indziej była znacznie większa. I tak to w Rzymie, gdzie czekałem na wizę jako bezpaństwowiec przez prawie cały rok, zawarłem bardzo dobrą przyjaźń z kolegą Henrykiem Scheinwaldem, który czekał na wizę do Stanów Zjednoczonych. Z kolei inna koleżanka czekała na wizę do Brazylii. Znowu ktoś inny czekał na wizę do Argentyny. To było po prostu zdumiewające, jak to środowisko tych postmarcowców w Wiedniu, spędzając tam wspaniałe miesiące autostopem, zwiedzając jeden z najpiękniejszych kulturowo i, że tak powiem, krajobrazowo kraj świata. No po prostu to były cudowne czasy. Później wylądowałem w Australii, gdzie przywitany zostałem przez moją ciocię, siostry mojej mamy, która wyemigrowała z Polski od razu po wojnie. Przeżyła wojnę w Warszawie na tak zwanych fałszywych papierach, albowiem przed wojną była sportsmenką i to środowisko siatkarek, polskich siatkarek, zadbało o to, żeby przeżyła wojnę, ale od razu po wojnie powiedziała, że ona chce jak najdalej od tego piekła. No bo widziała, przecież wystarczał jedna osoba w danym bloku, żeby denuncjować i tak dalej. Większość ludzi normalnie odwracała zwrot, nie widziała, co się działo i tak dalej itpd. A ona z kolei poznała swojego męża, który wyemigrował z Polski do Hongkongu, tam przeżył wojnę i po wojnie wyemigrował do Australii i tam się poznali. i tam się poznali właśnie w Australii i tam ja ich poznałem, prawda, jako moich drugich jak gdyby rodziców, którzy bardzo mnie wsparli, kiedy ja tam byłem i prawda, bawiłem się w no, takiego komuna i tak dalej, takie to były czasy. Co chciałem powiedzieć? Aha, właśnie Henryk Scheinwald na przykład zrobił wspaniałą karierę w Silicon Valley, jego córka założyła firmę, jest milionerką i tak dalej. No to już są po prostu wręcz zdumiewające historie ludzi i ich dzieci, którzy wyemigrowali z tej straszliwej szarugi, jaką był PRL w owym czasie. Natomiast dodam jeszcze, że kiedy już mogłem wrócić do Polski w 79, ale ja wróciłem w 80, no, kiedy już wolno było mi wrócić, bo przez wiele lat ci emigranci marcowi nie mieli dostępu z powrotem do kraju, ale teraz ja już miałem, mój ojciec został w Polsce, przyjechałem po to po prostu, żeby go odwiedzić, ale zostałem. No i długo by można było.
Dziękuję bardzo. Poltku.
Jeszcze dodam, że moja historia w rozmaitych szczegółach jest inna w przypadku wielu innych emigrantów marcowych, którzy właśnie wyjechali do Włoch, a później po całym świecie się rozbiegli, jak również do tych, którzy później emigrowali do Szwecji i tak dalej. Też właśnie jest w pewnym sensie podobno. Dziękuję.
Dwie kwestie tutaj wynikły, że nie mogłem po prostu się jakoś powstrzymać, żeby coś powiedzieć. Więc pierwsza to jest taka, no ja wiem, sentencja filozofii żydowskiej Mina Prater la Klal z czegoś pojedynczego do ogólnego. Każdy emigrant miał swoją historię i swój los. I to trudno ująć w jakiś pattern, w jakiś wzór. Natomiast znane są mnie osobiście dziesiątki, jeśli nie setki przypadków bardzo nieudanych emigracji, gdzie ludzie byli ciężko chorzy psychicznie, gdzie byli załamani i gdzie popełniali samobójstwa. W Kopenhadze na cmentarzu jest kilka grobów właśnie, na cmentarzu żydowskim jest kilka grobów samobójczych. I w Szwecji też. Także nie wszystko było aż takie różowe. I jest takie, ja wiem, opinia wśród różnych kręgów ludzi, z którymi się stykałem w Polsce, że wam się udało. Tak, nam się udało, ale trzeba było popracować bardzo ciężko, żeby to się udało. By the way, ja sam nie jestem emigrantem marcowym. Ja wyjeżdżałem w 64 roku, zaraz po maturze. 2 miesiące po maturze, bo miałem okazję.
Bożena, chcesz zabrać głos? Nie. To jeszcze raz pan Władysław, proszę.
Chciałbym tutaj zauważyć, że jeśli chodzi o tragiczne historie, to oczywiście samobójstwa popełniali również ludzie, którzy zostali w Polsce. Także to, w jaki sposób rodziła się w człowieku depresja, która kończyła się samobójstwem, to jest bardzo, bardzo skomplikowana historia, niekoniecznie związana właśnie statystycznie, nie wiem, jak to wyglądało, czy takie badania przeprowadzano. No to tak, wielu Polaków, którzy zostali w Polsce, wielu Żydów, którzy zostało w Polsce i Polaków, którzy zostało w Polsce, popełniali samobójstwa, popadali w totalny alkoholizm i tak dalej, i itd.
Dziękuję. Piotrze, chciałbyś coś dodać słowem podsumowania?
Nie, ze swojej strony dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział, bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie. Przypomnę imiona, nazwiska naszych gościń i gościni. Pani Bożena Werbart, pani Anna Barbur, pan Leopold Sobel i pan Ryszard Kerner, prowadzący Piotr Pęziński. I bardzo dziękuję Państwu za udział i arcyciekawe komentarze i pytania.
Jedną rzecz powiem, że naprawdę najciężej, jeśli chodzi o to środowisko i moje doświadczenie w owych czasów, najciężej ta nagonka antysemicka, te syjoniści do Syjonu i tak dalej, uderzyła w tych, którzy zostali w Polsce rodziców, w tych, którzy przeżyli wojnę. Dla moich rodziców na przykład te pierwsze dni, te pierwsze momenty tej moczarowskiej nagonki, która starała się przyswoić sobie, prawda, lud polski, zakładając, że on jest antysemicki, prawda, i w związku z tym my też nienawidzimy Żydów, niech pójdą precz, to wówczas ten komunizm stanie się bardziej, prawda, polski, to uderzyła właśnie w moich rodziców, którzy przeżyli wojnę i którzy w pierwszych momentach myśleli, że rzeczywiście wraca do Polski gestapo. Oczywiście to było przesadne, ale był ten strach w nich zakorzeniony przecież II wojną światową.
Bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę, że udało się wszystkich Państwa tutaj zebrać i zaprosić. Ja się czuję wyróżniona. Zachęcam do czytania, będziemy też u nas w muzeum można czytać plotkies, ale też zachęcam do wysłuchania relacji na naszym kanale YouTube Historia Mówiona Polin i do naszego mini Centrum Informacji Historycznej, gdzie jest cały ten zasób też dostępny do kwerend. Mamy nadzieję, że do bardzo ciekawych prac badawczych przyszłych, o takich, o których mówi pani profesor Molisak. Piotrze, bardzo ci dziękuję za prowadzenie wspaniałe i taką pogłębioną refleksję.
Bardzo dziękuję.
Tak, dziękujemy.
To dla mnie zaszczyt było tu być. Dziękuję bardzo.